aktualności. To, co ważne. Radio Lublin.
Jacek Beniaszkiewicz przed mikrofonem i witam naszych gości w dwóch studiach tym razem, a mianowicie w Warszawie. Naszymi gośćmi są poseł Artur Soboń. Witam. Dobry wieczór.
Dzień dobry Państwu.
I redaktor naczelny magazynu Lotnictwo Aviation International Jerzy Gruszczyński. Witam.
Dobry wieczór.
A w studiu w Lublinie Andrzej Kuchta, przewodniczący Solidarności PZL Świdnik. Bo też i PZL Świdnik jest tematem, który dzisiaj elektryzuje zwłaszcza Świdnik, panie Andrzeju, prawda?
Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
No, bo jak dowiedzieliśmy się już wczoraj późnym popołudniem, Ministerstwo Rozwoju zerwało negocjacje offsetowe z Airbus Helicopters, czyli firmą francusko-niemiecką, o czym niektórzy też zapominają, dotyczącego zakupu dla polskiej armii śmigłowców Caracal. No, tych śmigłowców najpierw miało być 70, potem to zeszło do 50 sztuk, ale cena pozostała ta sama, 13,5 miliarda złotych, bagatela. Śmigłowce w ciągu zaledwie kilku miesięcy podrożały niesamowicie, bo skoro taką samą cenę przychodzi zapłacić za 50, co proponowano za 70. No, ale zostawmy to na boku, fakt jest faktem. To, czego domagała się między innymi strona związkowa PZL Świdnik, czego domagali się posłowie z Lubelszczyzny, przede wszystkim tutaj ukłon w stronę Artura Sobonia też, jako wówczas jeszcze sekretarza Rady Miasta. Dobrze pamiętam, panie Arturze?
No, nie precyzyjnie, ale niech tak będzie.
Niech tak będzie, zanim został posłem. W każdym razie mamy to, co mamy. Sukces. Czy pora otwierać szampana już z punktu widzenia Świdnika? Może zaczniemy od pana posła, Artur Soboń.
Szampana, szczególnie w dobrym towarzystwie, wypić warto zawsze. Niektórzy mówią, że najlepiej z rana, ale mówiąc poważnie, wydaje mi się, że dzisiaj mamy dwa ważne komunikaty. Jeden to jest ten, który wysłał polski rząd do wszystkich zainteresowanych realizacją programu modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych, że negocjacje offsetowe, ta oferta gospodarcza, która idzie za zamówieniami na sprzęt wojskowy, będzie egzekwowana w sposób taki konsekwentny, twardy i zgodny z polskim interesem i że to dotyczy także tych największych, tych gigantów, tych międzynarodowych potentatów na rynku, takich jak Airbus. Ale to jest oczywiście informacja dla Airbusa, bo nie tyle polski rząd zerwał te negocjacje, co strona francuska nie wypełniła w swojej ofercie tych zobowiązań, które powinna wypełnić, ale też do wszystkich innych, bo mamy program modernizacji technicznej, który będzie modyfikowany, ale który będzie programem na środki rzędu 130 miliardów złotych, więc to są ogromne pieniądze. Chcemy, aby one były w jak największym stopniu zainwestowane w polski przemysł, ale w sytuacji, w której będziemy negocjować warunki offsetowe, będziemy to robić w sposób zgodny z polskim interesem narodowym. I to jest jedna rzecz, która wymaga moim zdaniem dzisiaj podkreślenia. A druga to jest taka, że ja naprawdę jestem przekonany, że ta decyzja jest w tym sensie przełomowa, że nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzicie, ale gdyby doszło do podpisania tego kontraktu, to za kilka, czy może kilkanaście lat nie byłoby zarówno zakładów w Świdniku, jak i w Mielcu, bo ten kontrakt miał po prostu gigantyczne znaczenie dla polskich sił zbrojnych i za polskie pieniądze, pieniądze z polskiego budżetu doprowadzilibyśmy do sytuacji, w której zredukowalibyśmy znaczenie tych zakładów w Świdniku i w Mielcu do prostych montowni, które z czasem straciłyby również i taką rolę w ramach tych koncernów, do których dzisiaj należą. No to byłaby ogromna strata dla polskiego przemysłu, bo ten potencjał w zakresie produkcji śmigłowców wciąż w Polsce, między innymi w Świdniku, jest i moim zdaniem byłoby czymś absurdalnym, gdybyśmy za pieniądze z polskiego budżetu mieli się tych aspiracji, jakie mieć możemy jako producent śmigłowców, wyzbywać.
To tak, chciałbym przypomnieć jeszcze raport, jaki przygotował UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, z którego wynikało, że zatrudnienie w przypadku wygranej Airbusa to będzie plus minus 300 osób, łącznie już z tymi, którzy będą pracowali przy projektowaniu gdzieś tam w Łodzi. Natomiast jeśli chodzi o różne konsekwencje ujemne, no to tutaj groziło utratą pracy w sumie w naszym regionie około 3700 osobom. To są mniej więcej te liczby, które warto przypomnieć i które warto porównywać. Ja tu chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Mówił pan poseł o interesie polskim. Ja bym tu jeszcze podwyższył tę poprzeczkę dla kwestii niezwykle ważnej. Bezpieczeństwa państwa polskiego. Bo nasi słuchacze zapewne wiedzą, bo często o tym mówiliśmy, że chodziło również o to, że Airbus po prostu będzie dostarczał te helikoptery do składania, jak klocki Lego. Natomiast wszystkie kody, które są niezbędne do funkcjonowania takiego właśnie sprzętu, pozostaną w ich rękach. Nie zostaną nam udostępnione. W przypadku
jeśli byśmy mieli w trzech zdaniach powiedzieć o tym, jaka była oferta samego francuskiego czy francusko-niemieckiego oferenta, czyli Airbus Helicopters, dotycząca zakupu Caracali, no to ona była rzeczywiście koszmarnie droga, bo taką formułę tego przetargu przyjęto na tej wspólnej platformie. Była minimalna, jeśli chodzi o wpływ na gospodarkę, ale nie była też optymalna dla polskiej armii, bo śmigłowiec Caracal naprawdę nie jest konstrukcją, która dzisiaj rzuca na kolana, ma swoje ogromne kłopoty dzisiaj i to kłopoty, których zdaje się Airbus Helicopters jeszcze w sposób przekonywujący dla użytkowników, szczególnie cywilnych wersji tego śmigłowca H225 nie rozwiązał, więc...
Mówi pan o wypadku w Norwegii ostatnim?
Mówię między innymi o kwietniowym wypadku w Norwegii.
Dajmy dojść do głosu naszym pozostałym gościom. Ja przepraszam pana redaktora Gruszyńskiego, ale jeszcze przez chwilę Andrzej Kuchta, przewodniczący Solidarności PZL Świdnik, bo to strona związkowa miała też swój udział, kto wie, czy nie bardzo ważny wpływ na podjęcie ostatecznych decyzji o tym, jaka będzie przyszłość tego przetargu, czy ogłoszonego po raz na nowo przetargu.
Na pewno mogę powiedzieć, że staraliśmy się tak, jak tylko mogliśmy, żeby losy tego przetargu odwrócić. Nie wiem, na ile tutaj jest zasługa naszych działań, czy to związkowych, czy wszystkich pracowników, ponieważ to były takie akcje, gdzie wszyscy pracownicy uczestniczyli. Ale na pewno jest jakieś poczucie takie jakiegoś delikatnego sukcesu. Nie ma jeszcze euforii, ponieważ ten cały proces jeszcze się nie zakończył. Na razie mamy krok w dobrą stronę. Liczymy na to, że to rzeczywiście pójdzie w tym kierunku, że miejsca pracy będziemy mogli uratować i że rzeczywiście zostaniemy tym finalnym producentem śmigłowców do końca naszej działalności. Nie spotka nas to, o czym wspominał tutaj Artur Soboń, że staniemy się nagle montownią, czy tylko wykonawcą jakichś podzespołów i tak de facto podwykonawcą w całej naszej grupie. Od samego początku nasz właściciel mówił, że Świdnik jest tutaj jednym z filarów całej grupy i na to liczymy, że tak dalej będzie.
Ja tu musiał zacytować jeszcze dzisiejszą wypowiedź wiceministra obrony narodowej w rządzie PO-PSL Czesława Mroczka z Platformy, który stwierdził, że rząd stał się zakładnikiem związków zawodowych zakładów lotniczych w Mielcu i Świdniku. Panie Andrzeju.
Panie redaktorze, chciałbym mieć taką siłę sprawczą, żeby mieć jako zakładnika czy rząd, czy pracodawcę nawet, ale no niestety tak to się nie przekłada. Natomiast można by to odwrócić i powiedzieć, że poprzednia ekipa rządząca w Ministerstwie Obrony Narodowej stała się zakładnikiem Francuzów, czy Francuzów i Niemców. No, tak to wyglądało z przebiegu całego przetargu.
Tak to wyglądało i tak o tym między innymi mówiła rzeczniczka rządu PO-PSL, pani Kidawa-Błońska w jednym z wywiadów. Wkrótce po ogłoszeniu odrzucenia ofert PZL Świdnik i PZL Mielec powiedziała, że tu nie będzie się rząd kierował sentymentami, bo chodzi wyłącznie o interes. No tylko pytanie teraz, o czyj interes i czy kiedyś poznamy wszystkie szczegóły dotyczące tego przetargu.
Nie zapominajmy jeszcze, że całość tego wszystkiego, tej decyzji uwiarygodnił ówczesny prezydent, który ogłosił 22 kwietnia decyzję o wyborze Francuzów.
Jerzy Gruszczyński, przypomnę, redaktor naczelny magazynu Lotnictwo Aviation International. Panie redaktorze, czy rzeczywiście teraz, jak niektórzy twierdzą z opozycji, kolejne lata będzie trwał przetarg na dostawę sprzętu latającego dla polskiej armii?
Problem jest złożony przede wszystkim dlatego, że przetarg zostanie zamknięty bez rozstrzygnięcia, to po pierwsze. I pojawia się pytanie, co dalej? Są dwie drogi rozwoju. Nowy przetarg albo odczekanie 6-8 lat i ogłoszenie przetargu dopiero po tym terminie. O tym, jak się stanie, zdecyduje prowadzony aktualnie strategiczny przegląd obronny, który ma zostać zakończony w pierwszym kwartale przyszłego roku i wnioski z niego mają być podstawą do długofalowego planowania polskich zbrojeń. Wszystko wskazuje na to, że program Wisła, program obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej uzyskał absolutny priorytet i że na ten program przede wszystkim pójdą pieniądze. Następnie, że na pozycję 2 wysunie się program śmigłowców szturmowych Kruk i dopiero potem będą realizowane inne programy. To znaczy program NAREW, obrona przeciwlotnicza krótkiego zasięgu i następnie śmigłowce wielozadaniowe. I dopiero po tym procesie, przy końcu trzeciej dekady XXI wieku, będziemy mogli myśleć o dalszej wymianie odrzutowych samolotów bojowych.
A to
jest tak, ponieważ zapomina się o tym, że posiadany przez Polskę park śmigłowców, chociaż nie jest zbyt nowoczesny, to posiada zapas, potencjał do modernizacji i zapas resursu. Te śmigłowce możemy spokojnie używać 8 do 12 lat w zależności od konkretnych typów i egzemplarzy i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dokonać modernizacji tego sprzętu, a następnie rozstrzygnąć przetarg na jakościowo wyższym poziomie w przyszłości. Warto też dodać w tym momencie, że my w zasadzie znajdujemy się w momencie przełomowym dla rozwoju śmigłowców. Pewne typy są już legendarne, ale możliwości klasycznego układu śmigłowca powoli się wyczerpują. Są większe wyzwania, dwukrotne zwiększenie prędkości, pułapu, zasięgu i innych możliwości. I ta pauza, o której mówię, stworzy nam warunki, że będziemy mogli wybierać w statkach powietrznych nowego rodzaju dla lotnictwa wejść lądowych w przyszłości z maszyn, które osiągną stopień produkcji seryjnej i wówczas naprawdę będziemy mogli wejść do światowej ligi, wybierając w najlepszych ofertach. Natomiast te śmigłowce, które obecnie my posiadamy, to przypomnę, że w znacznym procencie są to śmigłowce Świdnika. Świdnik posiada pakiet modernizacyjny śmigłowców Sokół do standardu Głuszec. Jest to ponad 30 śmigłowców. Tu przed zakładem otwiera się ścieżka utrzymania w eksploatacji tego typu i modernizacji. Jednocześnie jest to dla zakładu czas, żeby rozwijać inne konstrukcje, dopracować AW-149, rozwinąć wersję w kooperacji z Wojskiem Polskim, rozłożyć przede wszystkim ofertę przemysłową, tak jak mówi Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, nie mniej niż 50% wartości kontraktu musi zostać w Polsce i zabezpieczać nasze interesy. Przypomnę, że istnieje lubelski klaster przemysłowy, że Świdnik ma wieloletnie doświadczenie we współpracy. Te wszystkie rzeczy należy teraz zgrać w czasie i złożyć jakościowo nową ofertę. Zarówno odrzucenie oferty Świdnika, jak i Mielca jest dla większości specjalistów niezrozumiałe. Polska, wskazując jednego zwycięzcę w przetargu, pozwoliła mu, że mógł sobie pozwolić na podyktowanie nam warunków cenowych, z czego skorzystał.
Andrzej Kuchta.
Zgadzam się tutaj z panem redaktorem. Jedna rzecz jest tutaj jeszcze niewiadomą. Pan redaktor wspomniał o programach Wisła, NAREW, śmigłowcach szturmowych. Wiemy, że do połowy września miał powstać nowy program modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. Nie znamy założeń jeszcze tego programu, nie został opublikowany. Liczymy na to też jako firma, jako pracownicy, że śmigłowce wielozadaniowe nie wypadły z tego programu. Oczywiście my jako firma dalibyśmy sobie radę nawet przez te kilka lat, gdyby trzeba było poczekać na kolejny przetarg, pod warunkiem, że rzeczywiście Sokoły byłyby modernizowane do wersji Głuszec. Taka koncepcja była jeszcze przed 2012 rokiem, kiedy przetarg ruszył, natomiast później ówczesny wiceminister obrony narodowej, pan Skrzypczak, anulował te modernizacje. Skończyło się tylko na dwóch transzach po 4 sztuki. Jeżeli wrócimy do tego programu modernizacji tych śmigłowców, oczywiście to będzie też potężny zastrzyk dla firmy tutaj, jeżeli chodzi o ilość pracy. Natomiast jeszcze wracając, abstrahując od poziomu technologicznego śmigłowców, które są w wojsku używane w tej chwili, wydaje się, że takie najpilniejsze potrzeby to są śmigłowce morskie. Tutaj Mi-14 muszą być zastąpione z tego, co mamy wiedzę, w pierwszej kolejności, także na pewno jakieś śmigłowce te wielozadaniowe z tej półki wielozadaniowej muszą zostać zakupione.
AW-101?
Być może taka będzie z pewnością nasza oferta. Takie były przymiarki. Natomiast no, trzeba poczekać na założenia tutaj to, co i wymogi wojska, to, co zostanie podane do wiadomości, czego oczekują.
Prezes, wiceprezes Leonardo, czyli obecnego właściciela PZL Świdnik, Krzysztof Krystowski, powiedział, i to wielokrotnie, że Augusta Westland dawna, w tej chwili mówmy, operujmy pojęciem PZL Świdnik, ale w każdym razie cały koncern jest gotów do przedstawienia oferty, która spełni wszystkie wymagania poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.
Tak, nasz właściciel posiada bardzo szeroką gamę tutaj śmigłowców. Te nasze SW-4 czy Sokół są tylko uzupełnieniem tego wszystkiego, także naprawdę jesteśmy w stanie zaoferować wojsku sprzęt i nowy, i sprzęt sprawdzony, bo niektóre z tych wersji śmigłowców są śmigłowcami już sprawdzonymi, latają w armiach, czy to Włoch, czy Wielkiej Brytanii, czy innych krajów. To nie wszystkie są tak nowe spod igły jak AW-149. Także naprawdę wszystko zależy od tego, jakie wymagania wojsko tutaj postawi.
Artur Soboń, raz jeszcze, panie pośle, pana komentarz do możliwości ogłoszenia nowego przetargu, bo kilka informacji się pojawiło już w mediach, że na pewno, że prawie. Jak pan to widzi?
Znaczy, no mi jest najtrudniej z wszystkich rozmówców.
Bo pan wie.
Takie spekulacje prowadzić. Ja też bym typował, tak jak pan redaktor, że w pierwszej kolejności Mi-24 i Mi-14. Natomiast też bym widział zalety obecnego na Bałtyku przecież w wielu państwach AW-101. Widzę też oczywiście, jak nie tani i jednak niemały jest to śmigłowiec, ale jak wiele zalet miałby nie tylko tych zopowskich, których Caracal by nigdy nie wypełnił, to też trzeba sobie powiedzieć. Ja w takie spekulacje nie chciałbym wchodzić. Ja mogę powiedzieć bardziej ogólnie, też nie mówiąc wprost o programie Głuszec, ale powiedziałbym tak. Najlepszym rozwiązaniem dla Świdnika byłoby rozwijanie naszych polskich konstrukcji dostosowanych do potrzeb sił zbrojnych we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową.
I niech to będzie,
i
panie
taka
pośle,
formuła współpracy zadaniowa czy nawet kapitałowa byłaby czymś niezwykle pożądanym z punktu widzenia naszych interesów i polskich, i interesu Świdnika w ramach grup.
I niech to będzie hasło na dziś i na najbliższe tygodnie, na najbliższe miesiące, i oby te przewidywania, spekulacje, pomysły się sprawdziły. Naszymi gośćmi w dzisiejszej debacie byli w studiu w Warszawie poseł Artur Soboń i redaktor naczelny magazynu lotnictwa Aviation International Jerzy Gruszczyński. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję.
I w studiu w Lublinie miałem przyjemność zasiadać z Andrzejem Kuchtą, przewodniczącym Solidarności PZL Świdnik. Też panie Andrzeju,
dziękuję bardzo za studia.
Dziękuję za przybycie do studia. Leje u nas w Lublinie, proszę państwa, potwornie. To informacja dla gości w Warszawie. Jacek Pieniaszkiewicz, za 3,5 minuty koniec aktualności.